Witam Państwa na przystanku Historia w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, a jest dzisiaj ze mną pan profesor Sebastian Piątkowski, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, jak to mówi, jak to mówią w innych delegaturach, centrala. Witam,
tak,
panie profesorze.
Głos prosto z centrali. Dziękuję.
Tak, ale centrala organizuje już niedługo na temat wsi, bo to jest temat dzisiejszego naszego spotkania, wieś w czasie okupacji 1939-45, jakąś ciekawą konferencję.
No, centrala organizuje mnóstwo ciekawych konferencji, natomiast jeżeli chodzi o wieś, to ja tutaj nie zamierzam przejmować zasług kolegów. Tak naprawdę ta konferencja, o której pan wspomniał, to jest wspólny pomysł Muzeum Wsi Kieleckiej, którego częścią jest Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie i delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kiercach. Konferencja poświęcona, no, pomimo dość wąskiego tytułu, tak naprawdę szeroko rozumianym losom wsi polskiej i mieszkańców tej wsi w latach 1939-45.
I to warto jak gdyby sobie uświadomić, że granice II RP, czyli też terenu, w której toczy się wojna, walka i z Niemcami, i z Sowietami, to były trochę inne granice niż teraz. I jak właśnie wyglądała to zaangażowanie wieś w czasach okupacji? No bo taki obraz dosyć potoczny, no to no, jakieś tam istniały bataliony chłopskie, tam jeszcze historiografia komunistyczna się o tym rozpisywała. No wieś jako zaplecze oczywiście zawsze dla partyzantki i osobowe, i logistyczne, tym bardziej w okresie po 1945 roku. Jak rzeczywiście kształtowały się losy wsi polskiej w czasie II wojny światowej?
A
wiem, że to jest zagadnienie bardzo szerokie,
tak,
bardzo ogólne.
Moglibyśmy tutaj siedzieć i rozmawiać. To znaczy oczywiście jest ten czynnik, o którym pan wspomniał. My mówimy wieś polska, ale tak naprawdę to jest wieś w różnych rejonach Polski. Bo inaczej w okresie okupacji wygląda wieś pod Poznaniem czy Gnieznem, gdzie bardzo często jej mieszkańcy już w początkach okupacji zostają wysiedleni do generalnego gubernatorstwa. A jeżeli zostają na miejscu, no to są poddani najróżniejszym szykanom. Zupełnie inaczej wygląda wieś na centralnych ziemiach polskich, w GG, która jest tutaj eksploatowana w najróżniejszy sposób. I zupełnie inaczej wygląda wieś na Kresach Wschodnich, która przeżywa tak naprawdę dwie okupacje. Ta druga jest znacznie krótsza niż na centralnych ziemiach polskich, bo kończy się w 1944 roku. Ale najpierw to jest okupacja sowiecka, dla Polaków niezwykle dotkliwa, także dla mieszkańców wsi. Później okupacja niemiecka, o której tak naprawdę po dziś dzień wiemy stosunkowo niewiele. I właśnie chyba przykład tych wsi kresowych na Wileńszczyźnie, Białostoczyźnie, Nowogródczyźnie udowadnia wymownie, że obaj okupanci byli wrogo nastawieni do Polaków. Na to nakładała się jeszcze partyzantka sowiecka. Na to nakładały się działania ukraińskich nacjonalistów. Więc oczywiście my w tym tyglu narodowościowym, mówiąc o mieszkańcach wsi, obywatelach Rzeczpospolitej, mówimy o osobach różnych narodowości i wyznań. O Polakach, Białorusinach, Ukraińcach, osobach pochodzenia niemieckiego. Te losy były bardzo różne i naprawdę przyłożenie jednej miarki do tych losów i próba jakiegoś stwierdzenia, jak Polak mieszkający na wsi przeżył II wojnę światową, jest w praktyce niemożliwa.
Ale wiemy na pewno coś o niektórych rejonach. Zresztą pan profesor też ma referat.
To znaczy oczywiście my widzimy od dawna pewne prawidłowości. To znaczy na przykład widzimy to, że ten pas takich niemieckich pacyfikacji i działań represyjnych idzie tak naprawdę przede wszystkim przez Lubelszczyznę i przez region świętokrzyski, nie umniejszając niczym tutaj bohaterstwa mieszkańców dystryktu warszawskiego. W okolicach Warszawy już w takiej skali tych masowych mordów na obszarach wiejskich nie ma. Natomiast ta konferencja, która jest cykliczna, mamy nadzieję, że ona z takim rozmachem, jak w tym roku, będzie odbywać się także w latach kolejnych, no jest reakcją na pewne zjawisko, które obserwujemy w polskiej historiografii. Odejście od tej tematyki. Pan wspomniał na początku swojej wypowiedzi, że ona była bardzo eksploatowana przed 1989 rokiem i nagle, podobnie jak to ma miejsce w przypadku na przykład obozów koncentracyjnych, nagle jak gdyby uznano a priori, że może już wystarczy, może zająć się czymś innym, może właśnie zwrócić uwagę na kresy. I mamy tutaj no, wiele rzeczy do nadrobienia. Jeżeli wspomnimy o wsi jako o zapleczu ruchu partyzanckiego, proszę zobaczyć, od 30 lat w Polsce nie została wydana jakaś poważniejsza praca o batalionach chłopskich na przykład. Armia Ludowa czy wcześniej Gwardia Ludowa, które miały funkcjonować właśnie dzięki temu zapleczu ludności wiejskiej, dzisiaj też właściwie nie prowadzi się badań. No i jest ten wątek, który nas...
Z czego to wynika? Przepraszam za tych słów.
No więc właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie.
To są tylko mody, czy to są... Z czego to się bierze?
Powiem szczerze, na pewno są lepsi, którzy odpowiedzieliby na to pytanie. Ja pamiętam lata 90., że faktycznie, jeżeli chodzi o tą tematykę, była taka niechęć społeczna. Historycy też nie chcieli się tym zajmować, bo rynek wydawniczy właściwie bezkrytycznie przyjmował wszystko to, co dotyczyło okupacji sowieckiej, dotyczyło kresów. To była ta tematyka zakazana. I teraz oczywiście wtedy historycy poszli w tym kierunku, bo łatwiej było wydać książkę. Natomiast dzisiaj oczywiście w tych tematach obserwujemy no, pewien niedosyt i odzywają się głosy, no czas ruszyć, czas spojrzeć na to z innej perspektywy. Miejmy nadzieję, że te badania zostaną podjęte. No i nas interesuje oczywiście ten wątek, który w czasie konferencji dominował, czyli szeroko rozumiana martyrologia, męczeństwo. To są takie niepopularne słowa, ale trzeba mieć świadomość, że polska wieś, bez względu na to, czy mówimy o kresach zachodnich czy wschodnich, czy też o centralnych ziemiach polskich, poniosła gigantyczne straty i materialne, i ludzkie w najróżniejszych okolicznościach.
Czyli to nie jest tak, jak się często myśli, co jest, często pokutuje w takim sposobie myślenia czy mentalności człowieka w dużym mieście, że w okresie kryzysów, konfliktów, zresztą no, mieliśmy chociażby ostatnio pandemię, nie? Że łatwiej się skryć, schować właśnie na wsi, gdzieś na prowincji, wtedy będzie można łatwiej przeżyć. Czy tak rzeczywiście było podczas II wojny światowej?
Te strategie przetrwania są bardzo skomplikowane. Ja o tym mówię wielokrotnie. Dla mieszkańca miasta, który chciał się ukryć, zniknąć w okresie okupacji, było tylko jedno takie miejsce, gdzie było to możliwe. To była Warszawa. Przelewało się przez stolicę w okresie okupacji takie morze ludzi z najróżniejszych stron świata, że to zamaskowanie się, zmienienie tożsamości, ono było możliwe, chociażby losy Polaków narodowości żydowskiej, których się tutaj ukrywały dziesiątki tysięcy, a w odległym o 100 kilometrów moim rodzinnym Radomiu właściwie już tylko pojedyncze osoby pokazują, że stolica dawała tą anonimowość. Natomiast jaki atut miała wieś? Atut bardzo poważny. Było łatwo o żywność, więc to także przyczyniało się do ucieczek chociażby warszawskich i nie tylko warszawskich Żydów na prowincję. Liczono na to, że w tych strasznych dniach niedoboru żywności, powszechnego głodu, zawsze na tej wsi znajdą się jakieś możliwości zdobycia ziemniaków, marchwi, przeżycia kolejnego dnia. Często było to myślenie słuszne, natomiast pamiętajmy o tym, że No cóż, jeżeli ktoś przyjeżdżał na przykład z Warszawy na wieś i zamieszkiwał tam w okresie okupacji, trafiał do bardzo hermetycznego świata, w którym wszyscy wiedzieli wszystko o wszystkich, w którym tak naprawdę podstawowym hobby wielu osób było obserwowanie życia innych ludzi. I właściwie trzeba było szybko albo zyskać pewien szacunek społeczny i sympatię, jeżeli się było na przykład ukrywającym się konspiratorem, albo starać się wzbudzić strach, co czasami też się zdarzało, albo po prostu liczyć na jakąś uczciwość, patriotyzm, czy też po prostu obywatelskość. I te wszystkie zjawiska widzimy i jeżeli chodzi na przykład o pomoc lub brak pomocy dla ludności żydowskiej i o wsparcie lub brak wsparcia dla szeroko rozumianej konspiracji lat okupacji.
Panie profesorze, padło słowo, które się kojarzy niestety z polskim losem, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. Martyrologia, męczeństwo. Wolę słowo męczeństwo, jest łatwiejsze od tego greckiego odpowiednika. Ja rozumiem, że ono nie miało tylko charakteru jednej nacji, czy jednej ideologii, bo jak się już pojedzie na Lubelszczyznę w dół, na tereny obecnego Podkarpacia, czy jak się mówiło wcześniej, Małopolski Wschodniej, no to były to na przykład rzezie ukraińskie, prawda? Jak się jest na Białostoczyźnie, tu pan profesor wcześniej wspomniał, to wielu mieszkańców starszego pokolenia do dzisiaj mówi, do dzisiaj autentyczne to jest sformułowanie, bo często tam bywa, mówi się o historii, która się działa za pierwszego Sowieta i za drugiego Sowieta. I to jest powszechne w użyciu do dzisiaj nazewnictwo i słownictwo całkowicie dla wszystkich miejscowych, zrozumiałych i przyjęte. Jak się mówi o jakimś tam wyzwoleniu okupacji, to wszyscy patrzą dziwnie na człowieka, czyli że przyjechał prawdopodobnie z Warszawy i nie wie, o czym mówi. Jakiego rodzaju ciosy od tych trzech narodowości, trzech też, można powiedzieć, ideologii, dwóch takich skrajnie nacjonalistycznych i od Sowietów otrzymywała, jakie razy ludność wiejska?
Znowu musiałbym opowiadać długo, zacznę od kresów. To znaczy, główny problem badawczy, jak sądzę, z którym my się stykamy, to jest to, że ten okres wspomniany przez pana za pierwszego Sowieta, czyli ta okupacja od września 1939 roku do lata roku 1941 roku. Nie chcę powiedzieć, że to jest okres dobrze rozpoznany, natomiast wiemy o nim dużo. Także pod kątem zarówno aresztowań mających miejsce i na wsiach, i w miastach, no ale także pod kątem tego symbolu represji na kresach, czyli tych czterech wielkich fal deportacyjnych na wschód, które objęły również ludność wiejską, bo pamiętajmy, ziemianie to są mieszkańcy wsi w tym ujęciu, leśnicy i ich rodziny to także są osoby na wsi mieszkające, więc tutaj te straty ludzkie były bardzo poważne. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Białostoczyznę, okres okupacji niemieckiej, polityka Niemców, polegająca chociażby na eksploatacji ekonomicznej, wywozie ludności na roboty przymusowe do Rzeszy, to jest tematyka bardzo słabo rozpoznana. Można by mówić długo o ograniczeniach w kwerendach. No wiemy, że realia polityczne przekładają się chociażby na życzliwość lub brak życzliwości w stosunku do polskich historyków, którzy jeżdżą w różne strony świata. Na pewno znacznie więcej wiemy o tych obszarach, które od jesieni 1939 roku znajdowały się pod okupacją niemiecką. Te ciosy, o których pan powiedział, można je rozpatrywać na najróżniejszych płaszczyznach. To, co jest znane najbardziej, to wyzysk ekonomiczny, czyli tak zwana polityka kontyngentowa. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Warto pamiętać, że te kontyngenty miały miejsce i w okresie I wojny światowej i zostały utrzymane po wojnie przez polskie władze jako tak zwane dostawy obowiązkowe, właściwie dopiero objęcie rządów przez ekipę Edwarda Gierka te dostawy zlikwidowało. Natomiast oparte były one na dość skomplikowanym mechanizmie, który powodował, że po dziś dzień w jednych relacjach czyta się, no faktycznie Niemcy zabierali żywność, ale było znośnie, dało się wytrzymać. Natomiast inni pamiętają to jako politykę właściwie rujnującą polskie rodziny. Więc faktycznie konieczność corocznego dostarczania przez każdy powiat, składające się na ten powiat gminy i składające się na gminy gromady i składające się na gromady gospodarstwa określonych ilości ziemniaków, innych warzyw, zboża, mięsa, to było coś bardzo dotkliwego. Niemcy oczywiście płacili za to, ale ceny w tak zwanym skupie były kompletnie nieadekwatne do cen wolnorynkowych. Natomiast za nieoddanie kontyngentu, za niewywiązanie się groziła i kara finansowa, i bezterminowe umieszczenie w obozie pracy, i uwięzienie na przykład kogoś z najbliższej rodziny do momentu, kiedy ta należność nie zostanie obowiązana, uregulowana, przepraszam. Jeżeli we wsi takich zalegających było kilku czy kilkunastu, można było spodziewać się karnej ekspedycji, czyli najazdu jakiejś grupy żołnierzy, policjantów, postępujących w realiach no, pewnego teatru zbrodni. Proszę zauważyć, jeżeli my dzisiaj oglądamy zdjęcia, jeżeli widzimy czasami filmy, że Niemcy palą gospodarstwa rolne, można się nad tym zastanowić, no ale jaki był sens tego? Przecież spalenie gospodarstwa, stodoły, obory domu mieszkalnego właściwie unicestwiało jego potencjał ekonomiczny i wiadomo było, że Niemcy od tego rolnika nie otrzymają już nic. Ale tutaj chodziło o ten symbol, o ten słup dymu, który unosił się nad wsią i pokazywał innym, zobacz, jeżeli nie będziesz słuchał władz, spotka cię to samo. Trzeci czynnik to wywózki i z terenów polskich, ukraińskich, białoruskich dziesiątek tysięcy osób na roboty do Rzeszy. To jest ten wielki spór, który trwa po dziś dzień, w jakiej skali te deportacje miały charakter ochotniczy, a były i takie, a w jakiej przymusowy. Ile osób zechciało, mówię tutaj o rolnikach wywiezionych, pozostać na zachodzie po wojnie, na zachodzie, czyli w Niemczech i wyjeżdżając stamtąd, a ich zdecydowało się wrócić w rodzinne strony. Także muszę powiedzieć, że chociaż oczywiście mamy takie wsie, których wydarzenia lat 39-45 dotknęły w bardzo niewielkim stopniu, mamy również takie miejscowości, których mieszkańcy przetrwali w czasie wojny i pacyfikację, i egzekucje, i palenie gospodarstw, i deportacje na roboty przymusowe do Niemiec. Takich wsi spacyfikowanych w przedwojennych granicach Polski, jak wyliczono, jest 817. No i symbolem jest oczywiście Michniów, niedaleko Suchedniowa i Kielc, wieś właściwie unicestwiona przez Niemców za współpracę ze zgrupowaniem Armii Krajowej majora Jana Piwnika Ponurego.
W jaki sposób i czy to miało miejsce, jeśli tak, to jak to wyglądało? Czy przenosiły się spory? No, to wiemy na Ukrainie, niewątpliwie, że tak się wydarzyło, że pewnego rodzaju spory z okresu dwudziestolecia międzywojennego miały swoje, no, chociażby krwawe żniwa, jeśli chodzi o Wołyń i o tereny całej Małopolski Wschodniej. Czy były w innych rejonach podobnego typu wydarzenia, to znaczy pewien rodzaj sporu jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego, napięć narodowościowych, który, no nie wiem, łączył się na przykład ze współpracą z Sowietami, powiedzmy, jeśli chodzi o Białoruś czy Litwę. Jak to wyglądało, panie profesorze?
Znaczy ja powiem szczerze, mi są bliższe centralne ziemie polskie, czyli GG, i to jest ciekawe zjawisko. W tym przyszłym generalnym gubernatorstwie mamy dość liczną społeczność niemiecką. Jak mówimy Niemcy w przedwojennej Polsce, to to pojęcie kojarzy nam się ze Śląskiem czy z Pomorzem.
A tu Łódź ale, i okolice.
Tak, nie tylko Łódź, ale liczne wsie zamieszkiwane przez tak zwanych kolonistów, czyli potomków właśnie tych niemieckich osadników, którzy przybyli do królestwa w XIX wieku i bardzo często zachowali i odmienność wyznania, i kulturę, i język, i tradycje. I cóż, długo by można było o tym opowiadać, jak przedstawiał się stosunek tych kolonistów niemieckich do państwa polskiego. Pan wspomniał o Łodzi. To jest, używając pewnego uproszczenia, wielka wojna między Łodzią a Warszawą. Środowisko łódzkich Niemców uważa, że jesteśmy Niemcami mieszkającymi w Polsce, natomiast środowisko warszawskie uważa, że jesteśmy Polakami pochodzenia niemieckiego i tego się trzymajmy. Jedni idą w kierunku liturgii w języku niemieckim, inni w kierunku liturgii w języku polskim. Ale fakt jest faktem, że to też jest ciekawy aspekt warty przebadania. Ta polityka państwa polskiego w stosunku do tych kolonistów, często bardzo prostych rolników, zaostrza się w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej. To jest taka kalka z 1914 roku, gdzie traktuje się ich często jako taką piątą kolumnę. Słusznie albo niesłusznie. Mamy wydarzenia związane z Niemcami właśnie z czasów kampanii polskiej. Mamy słynne wypadki w Bydgoszczy i mamy całe pasmo zdarzeń, które Niemcy wykorzystują propagandowo jesienią 1939 roku, chcąc pokazać, jak Polska prześladowała swoich obywateli narodowości niemieckiej. Ale kiedy zaczyna się okupacja, długo też by o tym opowiadać, z automatu bardzo często, ci potomkowie kolonistów niemieckich zostają wpisani na niemiecką listę narodowościową. Często chcą tego, czy nie chcą. Ponieważ traktuje się ich jako osoby zaufane, one zostają sołtysami, zostają czasami wójtami, pełnią jakieś funkcje w komisjach kontyngentowych. No i tutaj właśnie dochodzimy do tych pewnych elementów, no właśnie, brania odwetu za to, co się działo w okresie międzywojennym, załatwiania prywatnych porachunków.
Donosicielstwo.
Donosicielstwo. To wszystko miało miejsce, natomiast ja powiem szczerze, nie chciałbym tutaj sprawiać wrażenia, że właściwie donosicielstwo było tam, gdzie byli koloniści niemieccy. To donosicielstwo było wszędzie i tutaj właściwie kwestie narodowościowe nie odgrywały roli. Natomiast widać było różnicę w jakości życia, bo ten Volksdeutsch mieszkający na wsi miał prawo posiadać aparat radiowy, często chodził z bronią, odbywał jakieś szkolenia wojskowe, towarzyszył Niemcom w czasie działań represyjnych, natomiast jego się bano i dlatego go unikano. Bardziej niebezpieczny był ten donosiciel w naszym własnym polskim środowisku. Więc mamy tutaj oczywiście najróżniejsze konflikty, ale proszę pamiętać, wieś jest specyficzna, bardzo. My niezwykle idealizujemy Polskę międzywojenną. Właściwie patrzymy na nią często przez pryzmat takich miast jak Warszawa. Piękne samochody, piękne ulice, parki. Natomiast mówimy o państwie, które było bardzo biedne, a szczególnie biedna była wieś. I nawet nie chodzi o narodowość, ale chociażby o to, że no właściwie każdy, kto na wsi mieszka, musi w jakiś sposób zarabiać na swoje utrzymanie. Mamy ten bardzo ciekawy rozdział polskiej historii, losy mieszkańców wypędzonych ze stolicy po kapitulacji Powstania Warszawskiego. I ja się tym akurat zajmowałem, to jest bardzo ciekawe zderzenie postaw i oczekiwań, bo warszawiacy, którzy wychodzą z powstania, trafiają gdzieś tam na obszary wiejskie, no oczekują, że będą niezwykle hołubieni, że każdy im pomoże, no bo oni są z powstania. Ludność wiejska oczekuje, no zarób na siebie. Ale ten warszawiak mieszkający na ulicy Marszałkowskiej, gdzie jesteśmy, on nie umie wydoić krowy, nie umie rozrzucać obornika. On nie jest w stanie pracować na wsi. Dlatego pojawiają się takie konflikty, no, które są obecne w każdym pokoleniu. Wystarczy zajrzeć do chłopów Władysława Reymonta, żeby zobaczyć, że tak naprawdę ta osoba niepracująca jest tak naprawdę zbędna w tym systemie ekonomicznym. Więc na pewno, kończąc tą moją przydługą wypowiedź, ta wieś nie jest idealna i targają ją najróżniejsze sprzeczności wynikające ze stanu zamożności, z pochodzenia, z narodowości. To często wykorzystują Niemcy, ale jednak moim zdaniem ta pewna solidarność, ta uczciwość przebija ponad postawami negatywnymi i tutaj my oczywiście mamy taką tendencję, żeby podsumowywać wszystko w tabelkach i starać się to zamykać liczbami. Nigdy w tej tematyce, o której mówię, to nie będzie możliwe. Nigdy nie dowiemy się, czy tak naprawdę te postawy dobre przewyższają liczebnie postawy negatywne. No ja mam nadzieję, że tak było.
Pan tutaj powiedział o wsi właśnie na Kieletczyźnie, gdzie zresztą konferencja będzie się odbywać. Ale jakiś czas temu ukazał się drugi album o Nowogródczyźnie doktora Krajewskiego. I to jest taka właśnie rzecz, która jest zupełnie niesamowita, która przy przeglądaniu, no żyjemy też w epoce, gdzie ten obraz może jest żywszy, bardziej do nas dociera, ale jak przeglądałem ten i pierwszy, i drugi album, z jednej strony to jest taka piękna wycieczka w przeszłość, taką zupełnie inny strój, styl bycia, który jest też widoczny wśród tych postaci na fotografiach, zupełnie inna architektura, przestrzeń. I to, co mnie wbiło najbardziej w fotel, panie profesorze, drodzy państwo, to jest fakt, że tego świata już dzisiaj nie ma. To jest po prostu niesamowite, że uświadamiam sobie, że tam nie ma już tych ludzi, tych miejsc, często też tych budynków. No, sowietyzacja też na tych terenach była bardzo silna po tak zwanym wyzwoleniu w 1945 roku. Często Sowieci zacierali wszelkie możliwe ślady polskości. Potem zresztą Litwini w latach 90., jak i Ukraińcy po latach 90. również to robili, nie oszukujmy się.
No tak jak my zacieraliśmy ślady niemieckości na
tak,
przykład.
Na Warmii,
ale
na
to jest zupełnie naturalne zjawisko budowania swojej tożsamości. Jakoś,
tak, oswoić ten teren, prawda? Ale to jest właśnie niesamowite, co nawiązując do tego, co pan profesor powiedział, że są pewne przestrzenie i światy, których po prostu nie ma, które zostały całkowicie rozjechane przez walec historii, przez walec dwóch okupantów, i niemieckiego, i potem sowieckiego. To jest też bardzo żywe, pan profesor, już o tym rozmawialiśmy, panie profesorze, wcześniej, na przykład na Białostoczyźnie. Tam nikt nie przyjmuje daty 45 czy 4 roku jako daty zakończenia wojny, tylko tak 46, 47, no to tak w najlepszym wypadku niektórzy mówią o pewnego rodzaju toczonych walkach, często już bandyckich, tutaj też nie ma tego co ukrywać, do lat 50. Nie znam osób z Białostoczyzny, osób starszych już dzisiaj, które by przyjęły na przykład datę 45 roku, tą oficjalną datę zakończenia II wojny światowej. Absolutnie nie. Panie profesorze, jeszcze taka rzecz natury bardzo ogólna, a jednocześnie bardzo też rzeczowej. Ja rozumiem, że będzie jakiś zapis konferencji.
To znaczy oczywiście, powiem, że wręcz podwójny, bo Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Wsi Kieleckiej to są instytucje partnerskie, jest zawiązana umowa o współpracy. Oczywiście, jeżeli chodzi o muzeum, to tutaj z perspektywy ustawy o instytucie i jego działań najważniejszy jest Michniów, więc jeżeli będą takie możliwości, na pewno tutaj mówię w imieniu przede wszystkim moich koleżanek i kolegów z Kielc, bo oni mają najbliżej, ale także tej centrali, będziemy starali się pomagać. Ci z państwa, którzy są zainteresowani tematyką wsi szeroko rozumianej w czasie wojny, na pewno wiedzą, że Muzeum w Michniowie zaczęło wydawać rocznik naukowy poświęcony tej tematyce, więc część referatów wygłoszonych w czasie konferencji trafi do tego rocznika. Natomiast chcielibyśmy także wydać wspólnie pracę zbiorową w formie książkowej, pokazującą pewne aspekty i terroru niemieckiego na ludności wiejskiej i pamięci o tym terrorze. Ponieważ konferencja jest dwudniowa, blisko 30 wystąpień, więc tego materiału jest aż nadto. Także mam nadzieję, że nie ze mną, ale z redaktorem czy z redaktorami tej książki będzie okazja spotkać się już niedługo na przystanku Historia na Marszałkowskiej.
Oczywiście, z wielką przyjemnością i radością. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Moim i państwa gościem był dzisiaj pan profesor Sebastian Piątkowski z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, jak mówią ośrodki regionalne, z centrali.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.